poranny gość Radia Doksa.
Ze mną w studiu jest już dzisiaj nasz poranny gość. To Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opole, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zaczynamy od propozycji tego obywatelskiego klubu Razem dla Opola, którego pan też jest członkiem, prezesem stowarzyszenia Razem dla Opola. Darmowe przejazdy MZK dla wszystkich mieszkańców, tych, którzy mają ważny dowód rejestracyjny. To taka propozycja, która miałaby odciążyć Opole od smogu i zanieczyszczeń. To jest realna propozycja do wdrożenia?
Oczywiście. Myślę, że tutaj motywacja jest podwójna. Z jednej strony mówimy o czystości powietrza, z drugiej strony też o tym silnym natężeniu ruchu, który mamy w naszym mieście, o korkach, o braku miejsc parkingowych. I dzisiaj stoimy przed takim cywilizacyjnym wyzwaniem w ogóle w kraju, by zmieniać trochę przyzwyczajenia nas jako obywateli, by częściej wybierać się na komunikację zbiorową. Do tego są potrzebne oczywiście różne działania, przede wszystkim sprawna komunikacja zbiorowa, czyli liczba autobusów adekwatna, gęstość przystanków, gęstość sieci komunikacyjnej, autobusy czyste, klimatyzowane, kierowcy uprzejmi, więc myślę, że jest wiele rzeczy do zrobienia od strony Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale też rzeczy się dzieją. To znaczy my już mamy bardzo nowoczesny tabor w mieście Opolu, cały czas przybywa przystanków, cały czas ta sieć rośnie. No ale jest też ta druga strona, to znaczy mieszkańcy, którzy są przyzwyczajeni do korzystania z auta. Ja też nie jestem oderwany od rzeczywistości, też mam auto. Natomiast no, wiemy, że dzisiaj sytuacja wymaga pewnych ruchów i te ruchy związane z zmianą pewnych przyzwyczajeń są konieczne. Więc mamy z jednej strony czystość powietrza, z drugiej strony po prostu nieadekwatna ilość aut w naszym, do możliwości miejskich. I to nie jest kwestia tylko Opola. Po prostu miejsc parkingowych nie da się pomnożyć tak łatwo, tak szybko.
No właśnie, ale jest jakiś pomysł na to propagowanie pomysłu, na propagowanie tej zasady innego przemieszczania się. No bo jak pan słusznie zauważył, to jest kwestia zmiany przyzwyczajeń. Ona się pewnie będzie wiązała z wieloletnimi założeniami. Czy macie jakiś pomysł na zrealizowanie tych założeń?
No, jednym z tych aspektów jest właśnie łatwość dostępu do komunikacji publicznej. My chcielibyśmy, żeby na przykład kwestia ceny biletu nie była ograniczeniem. To się tak wydaje, że to jest drobna rzecz, ale mówimy często na przykład o tym, jak rodziny podróżują całe, prawda? To stąd bardzo dobra propozycja wcześniejsza klubu Prawa i Sprawiedliwości, która niestety nie zyskała większości, ale ja ją gorąco popierałem, żeby dzieci w wieku szkolnym miały darmowe przejazdy, prawda? No to znowu, to jest znowu budowanie pewnych przyzwyczajeń, wychowywanie kolejnych pokoleń w takim duchu, że komunikacja zbiorowa to jest coś dobrego i naprawdę to jest coś fajnego, szanowni państwo. To znaczy, kiedy ja byłem trochę młodszy, to było znacznie gorzej. Dziś jest znacznie lepiej i myślę, że warto z tego korzystać, więc jest wiele tych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, ale to jest jeden z tych aspektów. My mówimy, że poziom zanieczyszczenia dzisiaj w mieście Opolu jest bardzo wysoki, zanieczyszczenie powietrza. Wszyscy to śledzimy, wszyscy to widzimy i trzeba podejmować wiele działań. Zresztą Razem dla Opola mówi, że trzeba wiele działań podejmować na rzecz poprawy jakości powietrza, bo to nie jest kwestia tylko jakiegoś komfortu, tylko to jest kwestia życia i śmierci, dosłownie. Przecież tysiące ludzi umiera rocznie w Polsce tylko z powodu zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach. I to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. I w związku z tym skończył się czas na pozorowane ruchy. Jest teraz czas na rewolucję.
No i jedną z tych rewolucyjnych zmian ma być wprowadzenie drona w Opolu. Takie rozwiązania stosują się już w województwie śląskim. Na ile realne jest wprowadzenie tego sposobu badania zanieczyszczeń wpuszczanych w eter przez różnego rodzaju spalenizny w naszym województwie?
No to jest w ogóle bardzo proste rozwiązanie. W związku z tym, że doczekaliśmy się takich technologii, to grzechem samorządowym jest nie korzystać z tych technologii. Przypomnijmy, że w województwie śląskim funkcjonuje to w ten sposób, że osoby obsługujące drona, czyli pewien mały statek powietrzny, przemieszczają go nad komin, z którego wydobywa się dym i ten dron pobiera próbkę i natychmiast analizuje, czy tam są spalane dozwolone jakieś tworzywa, prawda? I wydaje się, że to jest fantastyczny kompromis, bo wiemy, że mamy cały czas prawo, które mówi, że pewnych rzeczy nie wolno spalać, Z drugiej strony mamy służby porządkowe, które mają ograniczone możliwości kontrolowania, a taki dron bezinwazyjnie, bez pukania do drzwi podlatuje i to sprawdza. No fantastyczne narzędzie XXI wieku. Zakup takiego drona to nie jest jakiś duży wydatek dla miasta Opola, które dysponuje miliardowym budżetem. W związku z tym wydaje się, że to jest kwestia tylko dobrej woli.
Ta dobra wola
i
będzie...
I żeby było jasne, panie rektorze, chcę jeszcze tego powiedzieć. My się doczekamy tego drona. To znaczy, to jest kwestia tylko tego, czy polityczne względy nie sprawią, że ten pomysł zostanie odsunięty na później, że nie ten go zgłasza, co trzeba, prawda? Natomiast z pewnością, jak nie teraz, to za rok, jak nie za rok, to za 5 lat, takie drony będą w polskich miastach funkcjonować, bo są bardzo dobrym i wbrew pozorom tanim rozwiązaniem weryfikacji tego, czy po prostu przestrzegamy prawa.
A być może to będzie się sprawdzało w najbliższej sesji 22 lutego?
To znaczy nie do końca, dlatego że to wymaga zmian budżetowych. To znaczy inicjatywa budżetowa, czyli zmiany, korekty budżetu, inicjatywa tej korekty musi wyjść od prezydenta. Prawda? Rada Miasta może uchwalić wszystko, bo jest organem stanowiącym i uchwala budżet. Ale ustawodawca zastrzegł tą kompetencję inicjatywy budżetowej tylko dla prezydenta. W związku z tym, jeżeli prezydent nie złoży takiego wniosku, to się nie pojawi. Ale mamy kolejny budżet na rok 2019, który za jakiś czas będziemy pewnie do niego siadać i go kreować. Znowu prezydent ma inicjatywę, ale jeżeli on nie zawrze tego produktu, tego pomysłu w projekcie budżetu, to radni mogą zgłosić to jako poprawkę.
Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do spotkania, w jakim pan ostatnio uczestniczył. To było spotkanie w kancelarii premiera z przedstawicielami Senatu Republiki Francuskiej. Jaki cel miało to spotkanie i skąd się pan tam znalazł?
Trochę panie, która mnie zaskoczyła, pytanie, bo to trochę kulisy. To znaczy, oczywiście jest tak, że relacje polsko-francuskie mają olbrzymi potencjał rozwojowy. Zarówno Francja, jak i Polska są ważnymi krajami Unii Europejskiej. W ostatnim czasie te relacje są nieco ochłodzone. I bym powiedział, że to wynika z polityki obydwu państw i to jest normalne, ponieważ każde państwo się kieruje własnym interesem narodowym. Francuzi też. Szczególnie nowy prezydent Francji jest prezydentem, który ma nieco inny pomysł na Unię Europejską, mówiąc w dużym skrócie, jako jeden organizm państwowy nazywany Federalną Unią Europejską, Federalną Europą. My wierzymy w Polsce i według sondaży większość Polaków w Europę jako Europę ojczyzn, czyli suwerennych też państw. No i tu mamy pewne rozbieżności, ale mamy wiele zbieżności, o których trzeba rozmawiać i wizyta na tak wysokim szczeblu, bo jednak marszałek Senatu Republiki Francuskiej Gérard Larcher wraz z delegacją, to znaczy był pan Bizot, który jest szefem Komisji Spraw Europejskich Senatu Francji, był Jean-Pierre Leleux, który jest szefem polsko-francuskiej grupy przyjaźni w Senacie, była pani, która jest zastępcą szefa, więc to wszystko jest na bardzo i wysokim i bardzo przyjaznym nam szczeblu. No i delegacja spotkała się zarówno z prezydentem Rzeczpospolitej, panem Andrzejem Dudą, z premierem, z marszałkami Sejmu i Senatu i w ogóle przebywało na zaproszenie marszałka Senatu Karczewskiego. I pan Gérard Larcher wygłosił bardzo dobre dla Polski wystąpienie w polskim Senacie. W zasadzie mówiąc to, co przed chwilą ja powiedziałem, że również z ich perspektywy trudno sobie wyobrazić przyszłość Europy bez Polski.
Komentując to spotkanie, w którym pan brał udział, napisał pan tak: rozmawiamy, wyjaśniamy, planujemy, budujemy Europę i polskie soft power bez kompleksów. O jakie kompleksy? Jakich kompleksów musimy się wyzbyć według pana?
Oj, to jest duży... Cieszę się, że mogę porozmawiać o tym, bo to nie jest temat, który często się pojawia w mediach. To znaczy, my mamy problem z debatą europejską sprowadzającą się do tego, że mówiąc w dużym skrócie, mówimy o Europie jako o onych, czyli oni w Europie, albo ta Unia Europejska, albo że jest spór Polski z Unią Europejską. Nie ma sporu Polski z Unią Europejską, bo Polska jest częścią Unii Europejskiej, my jesteśmy współgospodarzem Unii Europejskiej. Możemy mieć spór na przykład z Komisją Europejską, prawda, jako z jednym z organów, a to jest jeden z organów. I dzisiaj, mówiąc bez kompleksów, mam na myśli to, że rozmawiają ze sobą partnerzy, prawda? Nie rozmawia ze sobą właściciel i klient, który do niego przychodzi, nie przychodzi gość do gospodarza, tylko jesteśmy partnerami i w tym duchu rozmawialiśmy. Zresztą to jak przyjęliśmy delegację francuską i to, że na takim wysokim szczeblu doszło do tego spotkania, też jest bardzo, bardzo optymistyczne. A rozmawiamy rzeczywiście o tym, co trzeba w Unii Europejskiej zrobić, co jest jakie są wspólne wyzwania o charakterze gospodarczym, o charakterze obronnym, o charakterze socjalnym, o charakterze finansowym, ekonomicznym, o kwestii na przykład dotyczącej masowej migracji do Europy. No ale oczywiście także wiemy, że pojawiają się pewne kontrowersje kontrowersje dotyczące polskiej reformy sądownictwa i sama strona francuska podkreślała, że jak ważne są te spotkania, ponieważ oni czytają o zupełnie innej rzeczywistości niż tą, którą się spotykają w Polsce.
Brak kompleksów pozwala na spojrzenie szerzej na rzeczywistość i pozwala na zmianę dotychczasowej polityki na przykład. Pojawiły się spekulacje o zmianach, które mają dotyczyć pana osoby, o przeprowadzce ewentualnej na inne stanowisko. Czy mógłby pan zaprzeczyć, potwierdzić informacje, w których mówi się o pana przeniesieniu zakulisowym do rządu?
Zakulisowo trudno się do rządu przenieść. To znaczy, szanowni państwo, panie redaktor, no, pojawiają się tego typu informacje. Mi jest bardzo miło, że moje nazwisko się pojawia i cieszę się, że też mogę, mówiąc może górnolotnie trochę, ale służyć mojemu państwu nawet w ramach takiego spotkania, bo jednak byłem jedynym samorządowcem, który się pojawił przy tym niewielkim stole, gdzie mogliśmy porozmawiać z delegacją francuską, co pokazuje, że można skutecznie pracować na poziomie regionalnym, na poziomie lokalnym i jednocześnie ta praca może być dostrzegana w Warszawie. I tak też traktuję te spekulacje związane z moim ewentualnym awansem, ale jeśli chodzi o sprawy kadrowe polskiego rządu, no decyzję podejmuje osobiście premier i nic mi nie wiadomo, żeby premier podpisał decyzję w tej sprawie. No i też komunikują służby prasowe kancelarii premiera, także i z mojej strony no, nic nie mogę, panie redaktorze, ani potwierdzić, ani zaprzeczyć.
Czyli my śledzimy wpisy kancelarii premiera i potem rozmawiamy ewentualnie.
Znaczy na pewno mogę zapewnić, że ja się z Opola nie wyprowadzam, w tym sensie na stałe. Bywam w Warszawie, ale reprezentuję tam miasto Opole, reprezentuję tam naszych mieszkańców i reprezentuję nasze doświadczenie też relacji międzynarodowych, bo przecież Opolszczyzna jest wyjątkowym regionem. Jest najmniejsza, ale jest regionem wielokulturowym, o bardzo bogatej historii, o wielkiej tradycji. Myślę, że to jest bogactwo, z którego także może czerpać rząd Rzeczypospolitej.
I to wszystko mówił dzisiaj państwu i mnie, Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opola. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Poranny gość Radia Doksa.